Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny Małgorzata Maniszewska. Drodzy Państwo, od razu przenosimy się do Filharmonii Pomorskiej. Tam ostatnie przygotowania do jutrzejszego koncertu symfonicznego. No i dwóch kompozytorów na B.
Tak, jak to powiedział maestro Wojciech Michniewski, który za chwilę będzie naszym gościem, jest to koncert pod hasłem BB, czyli Ludwig van Beethoven i Béla Bartók. Krzysztof Książek będzie solistą koncertu Beethovena, pierwszy koncert Beethovena. Szkoda, że tak rzadko grany, mówi Wojciech Michniewski. I teraz o tym właśnie koncercie z maestro Michniewskim, który powraca jakby do Filharmonii Pomorskiej, bo przez wiele miesięcy był nieobecny. Witamy serdecznie.
Witam po znaczącej przerwie. Tak.
Długiej przerwie, nie wiem czy znaczącej, ale najważniejsze jest to, że jest
coś tam,
pan...
Coś tam pewnie znaczyła.
Tak. Na powrót. Tym razem koncert z, jak to omawiają, wielkim, nieobecnym konkursu Chopinowskiego, czyli Krzysztofem Książkiem, który no, nie dostał się do finału konkursu, ale wszyscy mu bardzo dobrze życzą i wszyscy go bardzo dobrze oceniają.
Nie słuchałem tego konkursu, nie miałem okazji, ale słuchałem kawałków trzeciego etapu, nie całego, i akurat słyszałem produkcję pana Książka i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała, także zdziwiłem się, prawdę powiedziawszy, że nie wszedł do finału. No, ale tak bywa w konkursach.
Ale jest młody i zdolny.
Absolutnie tak, bezspornie.
Będą Państwo grać koncert Beethovena i w drugiej części Bartók. Tak. To zestawienie Pana autorstwa?
Nie do końca w tym wypadku, nie. Bartóka chyba tak wyciągnęliśmy, żeby coś zagrać. Będzie się podobało zestawienie BB też, nie ze względu na Brigitte Bardot, ale w ogóle takie jakieś ładne dwie literki B. Co prawda te afisze są jakieś takie malutkie i tego tam w ogóle nie widać, ale sobie wyobraźmy takie B, B, ładne. To są zresztą po prostu dwa sztandarowe utwory dwóch różnych okresów w muzyce. Naprawdę sztandarowe. Pierwszy koncert Beethovena, ja kocham, jest to świetny koncert. Nie wiem dlaczego rzadziej grywany od innych. Ma tyle wdzięku. Wydaje się, że jest mozartowski, a wcale nie jest mozartowski. A ile w nim Chopina w tym akompaniamencie, czasami aż w prowadzeniu, myślę, orkiestry przeciwko fortepianowi, czy też obok fortepianu. No a z kolei Bartók, no to jeden z kluczowych utworów XX wieku. No więc myślę, że zestawienie takich dwóch utworów, takich kanonów muzycznych z dwóch różnych epok, to jest dobry pomysł i tak to też sobie zostawiliśmy i wymyśliliśmy.
Czy lubi pan akompaniować, to nie jest dobre słowo, towarzyszyć artyście, soliście?
Ja bardzo lubię. Bardzo lubię. Uważam, że to jest w ogóle bardzo specjalna umiejętność i muszę powiedzieć, że nawet czasami, rzadko, niedużo słucham muzyki, ale czasami słucham czegoś i czasami się słyszy naprawdę fantastycznych dyrygentów z przeszłości, z tej czołówki, którzy tak jakoś właśnie w tych akompaniamentach nie potrafią się naprawdę odnaleźć. To znaczy okazuje się, że są jednak sztywni, że nie potrafią z solistą stworzyć jakiejś jedności, znaleźć jakiejś estetycznej jedni, jakby powiedział Witkacy. Mnie to bardzo frapuje i próbuję to zawsze zrobić. Oczywiście to wymaga też bardzo takiej ogromnej muzykalności, takiej elastyczności od orkiestry, bo przecież to orkiestra gra, ona musi, my tylko sobie tutaj impulsy dajemy, ale to ona musi też zechcieć, zamiast odegrać swoje na raz, dwa, trzy, cztery i prawda, powiedzieć, że jest równo, więc jest fajnie, chcieć posłuchać, co z tego wynika, w sensie energetycznym i bardzo się temu podporządkować. To jest fantastyczna praca zawsze.
A ta praca z Książkiem?
Bardzo, bardzo ciekawa na razie. Tak, mieliśmy już dwa spotkania, bardzo fajnie. Bardzo.
Jak to jest? Przychodzi solista, spotykają się Państwo pierwszy raz podczas próby, czasem zdarza się tak, że w ogóle pierwszy raz. I co się wtedy dzieje, jak następuje ta wymiana energii artystycznej?
Jest bardzo różnie. Ja bardzo lubię spotkać się z samym solistą przed pierwszą próbą z orkiestrą. Najlepiej jeszcze przed tym, jak w ogóle zacznę pracować, bo czasami się pracuje z orkiestrą nad samym akompaniamentem. Coś tam się sugeruje, jakieś smyczki, jakąś energię. Więc żeby to zrobić dobrze, a nie przeciwko temu, co potem się zdarzy w spotkaniu z solistą, dobrze jest wiedzieć zawczasu, jak ten solista będzie to grał. Więc lubię się spotykać tak wcześniej. No w tym wypadku akurat to się nie mogło tak zdarzyć, no więc wykonaliśmy, jak powiedziałem panu Książkowi, rozpoznanie walką i po prostu spotkaliśmy się od razu. Ani ja nie pracowałem praktycznie z orkiestrą, ani nie spotkałem się z nimi, tylko tak się spotkaliśmy i próbowaliśmy się tam wczoraj jakoś wymacać na tej stradzie. To jest też bardzo ciekawe, ale na przykład bywają takie koncerty, które no w ogóle nie ma szans, jest jedna próba po prostu z solistą przed koncertem i tyle. A czasami są to dramatyczne. Ja pamiętam taki swój koncert z orkiestrą z Lubliany w dawnych dosyć czasach i żył jeszcze wtedy Gilels i on był solistą tego koncertu. I on grał koncert Mozarta. Ja jadąc do Lubliany we Wiedniu kupiłem właśnie świeżo wydaną płytę, na której on grał ten koncert i jeszcze grał z Jeleną Gilels koncert na dwa fortepiany. No i posłuchałem go sobie z tej płyty i myślę sobie, Matko Boska, chyba się będziemy kłócić. Bo on w potwornie wolnym tempie ty, ra, li, ta, ra, li, ra, li, di, ti, ta, ra, li, ra, li, ra, ta, ram, pi, ram, ta, di. I tak to słyszą się sobie. Ja chyba tego nie wytrzymam, tego się prawie nie da słuchać. No ale myślę sobie, no Gilles przyjeżdża na ostatnią próbę, więc tam dzień wcześniej chyba wziąłem z orkiestrą, zaczęliśmy się nad tym pracować, no i starałem się to tempo jeszcze jakoś wpoić. Dla nich też to nie było łatwe. I przyjechał Gilels, no i tam się przywitaliśmy, w ogóle fortepianu nie dotknął, wyszliśmy na estradę, ja zagrałem to tutti, a on zaczął swoje pi, ra, i jeszcze o 5 albo 10% wolniej. I tak jakby pokazał mi to, zatrzymał się i mówi, pamiętnie. No to ja wziąłem jeszcze raz. Tu już, myślę sobie, gdzieś chyba musimy o tym pogadać. I teraz przegraliśmy to nasze, ten nasz wstęp orkiestrowy i on zaczął grać. I okazało się, że to, co na płycie mechanicznym odtworzeniu dźwięku w tym wolnym tempie było nie do zniesienia, u Gillesa na żywo zrobiło się fascynujące. To znaczy on jakoś tak ten wolny, w tym wolnym tempie te dźwięki rozwibrowywał, że ja sobie pomyślałam, szapoba, to trzeba po prostu temu pomóc. Zresztą orkiestra też to usłyszała, ale myśmy wtedy też wiedzieli, o co my gramy. Więc takie rzeczy też się zdarzają oczywiście. No i była tylko ta jedna próba i potem zagraliśmy koncert i tyle. W każdym zawsze praca z solistą to jest miła rzecz.
Miła rzecz, ale bardzo trudna. Pan w swojej wspaniałej karierze spotkał wielu, wielu solistów i tych bardzo, bardzo znamienitych i tych, którzy zaczynają swoją drogę, swoją tak zwaną karierę. Z kim pracuje się łatwiej? Z tymi już, no nie chcę powiedzieć rutyniarzami, ale bardzo doświadczonymi artystami, czy właśnie z tymi początkującymi?
Ja myślę, że obojętne, czy to jest rutyniarz, czy człowiek początkujący, jeżeli ma indywidualność, jeżeli ma jakąś zdecydowaną, przemyślaną propozycję, to przyjemność jest i w jednym, i w drugim wypadku. Co wcale nie znaczy, że to jest łatwe. To czasami bywa trudne, ale zawsze jest przyjemne. Natomiast oczywiście zdarzają się soliści, którzy nie mają takiej propozycji i wtedy ktoś musi wziąć sprawę w swoje ręce. No to wtedy ja zaczynam grać ten koncert tak, jakbym ja go grał i wymuszam na tym soliście, żeby on jednak to zrobił. No bo jak nie, to po prostu się zanudzimy. Takie rzeczy też się zdarzają. Ale to się zdarzają czasami i z uznanymi artystami, a również z początkującymi. W każdym razie ktoś musi coś zaproponować. Jak nie ma propozycji, to nie ma o czym gadać.
No tak, ale koniec końców dyrygent jest szefem.
No nie w wypadku koncertu. W wypadku koncertu powinno być tak, że to przychodzi solista i teraz on mi narzuca, co on chce zrobić, a ja mówię, ojej, fantastycznie, to ja teraz wiem i pomogę. Taka jest jakby kolej rzeczy.
Znaczy kiedykolwiek było tak, że nie zgodził się pan kompletnie z propozycją solista, jednak trzeba było ten koncert zagrać.
No, kompletnie to nie, dlatego że zdarzały się propozycje po prostu nudne, po prostu propozycje nijakie. No to trudno powiedzieć, że się z nią człowiek kompletnie nie zgadza, bo nie zgadza się można z bardzo wyraźną propozycją, która z jakiegoś powodu jest bezsensowna, prawda? Ale jest wyraźna i uparty jest ten solista w tym. To takie rzeczy się rzadko zdarzają. Ja myślę, że trochę takim solistą, z którym miałbym pewnie kłopot ze zgodzeniem się, jest Pogorelicz. To znaczy on właśnie ma taki sposób. On jest oryginalny za wszelką cenę, że tak powiem. Tak zaborczo oryginalny, no ale nie wiem. Nie, myślę, że to są wyjątki jednak. To są wyjątki jednak.
Tyle Wojciech Michniewski, który nie tylko poprowadzi naszą orkiestrę symfoniczną, ale też związany jest poniekąd z Bydgoską Akademią Muzyczną, nie poniekąd, ale na pewno, bo tutaj współpracuje z naszą akademią na Wydziale Teorii Kompozycji i Dyrygentury. A teraz przenosimy się do opery. Będzie mało artystycznie. Ze sprawą związków zawodowych Opery Nowa, pracownicy Opery Nowa już od, nie chcę mówić od lat, ale no tak można powiedzieć.
Od wielu lat.
Od lat postulują o zwiększenie swoich wynagrodzeń. Napisali w tym tygodniu, w takim akcie desperacji, list otwarty do marszałka województwa Piotra Całbeckiego. Jerzy Doliński, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Opery Nowa, napisał pan list otwarty. Rozumiem, że ten list otwarty skierowany do marszałka województwa w imieniu również pracowników Opery Nowa i związkowców.
Oczywiście. Jest to niewątpliwie wyraz pewnej determinacji. Chcielibyśmy panu marszałkowi nie po raz pierwszy zresztą przypomnieć o naszych problemach. Staramy się wszyscy w sposób możliwie najlepszy wykonywać swoją pracę, bo sztuka to też praca i chcielibyśmy, aby to było docenione. Jeśli mamy praktycznie 100% widownię przez cały sezon, jeśli ta widownia kończy każde przedstawienie oklaskami na stojąco, jeśli recenzenci piszą nas dobrze, jeśli odwiedzają nas różni wybitni realizatorzy i artyści i mówią o nas wyłącznie dobrze, to warto byłoby zapytać pana marszałka, dlaczego to on tego nie chce dostrzec. Chcielibyśmy przypomnieć panu marszałkowi o sobie. Ja rozumiem, że nie każdy musi lubić operę, ale każdy, jeśli już decyduje o pewnych rzeczach, które w naszym województwie, w naszym regionie się dzieją, no to powinien, jeśli sam czegoś nie do końca rozumie, to mieć na tyle mądrych doradców, żeby mu podpowiedzieli, że właśnie taką jesteśmy instytucją, którą należy jak najwyżej, jak najlepiej nagradzać. Ja kiedyś przed kilku laty, kiedy problem zresztą był podobny, zadawałem publicznie pytanie panu marszałkowi, czy chce operę o standardzie, o umiejętnościach europejskich, czy po prostu operę w powiecie. Odpowiedzi nie dostaliśmy do dzisiaj. I myślę, że tu należy położyć taki nacisk. No, pan marszałek musi wiedzieć, że wysoka kultura niestety kosztuje. Chciałbym też zauważyć, że te koszty powinny być oczywiście równomiernie rozkładane, ale jednocześnie należałoby się zastanowić, czy wszystkie inicjatywy są potrzebne i słuszne.
Mówi pan o inwestycjach, tak?
O inwestycjach i o tworzeniu na przykład nowych placówek kultury, czy nowych instytucji kultury. Całkiem niedawno przecież powstał impresaryjny teatr muzyczny. Nie znam jego dokonania, ale być może nie mam czasu obserwować. I wówczas mówiono wyraźnie przez media, na różne nasze, prawda, takie interpelacje, że to nie przyniesie szkody innym instytucjom. Ja mam wrażenie, że gdyby te koszty podzielić na te instytucje, które są duże, wiodące i mnóstwo lat przynoszą splendor naszemu województwu, to na pewno wszystkim nam działoby się lepiej.
Determinacja jest duża?
Owszem, koleżanki i koledzy jednoznacznie mnie namawiają na pewne działania i rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie i są gotowi do pewnych aktów, nie chcę powiedzieć desperacji, ale no pokazania panu marszałkowi, że jesteśmy i że chcemy, aby z nami się liczył.
W pierwszej kolejności pewnie chcieli państwo spotkać się z marszałkiem.
Ba.
A czy występowali państwo o to?
Wielokrotnie pisaliśmy pisma do pana marszałka, one grzecznościowo, jak to zawsze, są kierowane zawsze do pierwszego po Bogu, ale nawet z tymi, którzy zastępowali, czy byli odpowiedzialni za kulturę, często mieliśmy trudności ze spotkaniami. Ostatnio odpowiedzialny przez pewien czas za ten zakres pan wicemarszałek Ostrowski spotykał się owszem z nami, ale przykro to stwierdzić, z tych spotkań niewiele wynikło.
Na co liczą i właściwie czego państwo oczekują? Podwyżki płac?
Ja jako związkowiec muszę mówić, że właściwie to jest taka dominanta, jeśli chodzi o sprawy pracowników. Natomiast mam również jako długoletni artysta i pracownik świadomość, że no mamy ten wspólny kociołek i z tego kociołka dyrekcja wyciąga. Chcielibyśmy go po prostu, żeby on był większy i żeby tam nasypano, a sądzę, że zarówno dyrekcja, jak i związki, jak i inne przedstawicielstwa pracownicze w sposób właściwy będą wiedziały, jak go podzielić.
Nie boi się pan, że w odpowiedzi usłyszy pan, że partnerem do rozmów dla państwa jest dyrektor firmy, a więc dyrektor Maciej Figas?
To nie będzie pierwsza tego typu odpowiedź, także nie będę wcale zaskoczony. Ja miałem spotkania, daruję nazwiska, z przedstawicielami samorządu, którzy zapraszali mnie na spotkanie, po czym oświadczali w Toruniu, że wcale nie muszą ze mną rozmawiać. Także ubrałem się trochę w grubą skórę i oczekuje jednak na spotkanie.
W tej chwili ten list został, list otwarty, przesłany panu marszałkowi, też przesłany do mediów. O tym liście też już pewnie wie dyrektor Opery Nowa.
Tak, mamy zwyczaj, pisma, które dotyczą instytucji i wychodzą na zewnątrz, informowania pana dyrektora o ich treści.
W liście nie ma żadnego czasu, który dajecie państwo panu marszałkowi na, nie wiem, spotkanie, na wyjaśnienie sprawy.
Ja myślę, że spotkanie to jest w zasadzie na wczoraj, więc sądzę, że poza tym nie chciałbym, no nie wydaje mi się, że powinienem wyznaczać panu marszałkowi jakieś terminy. Sądzę, że sprawa jest ważka, ważna i powinno się to odbyć możliwie szybko.
Czy o duże pieniądze walczycie? Jakie pieniądze byłyby w stanie was zadowolić?
Ja myślę, że propozycja ministra, który w tej chwili chce wesprzeć te instytucje, które podlegają bezpośrednio pod niego, która mówi o 5% dla pracowników na garze, jednoznacznie celowe to ma być, no to na początek, na dobry początek byłoby pewnie z przyjemnością przywitane. Co nie oznacza, że nie chcielibyśmy więcej. Po tylu latach może by się i należało.
Tyle Jerzy Doliński. Do sprawy jeszcze na pewno będziemy powracać, no bo związkowcy, my również czekamy na odpowiedź marszałka.
Wstępna odpowiedź już była, zresztą prezentowana na naszej antenie. Pan marszałek w 18 sekundach powiedział, że spotka się oczywiście ze związkowcami, natomiast też wyraził taką opinię, że Opera Nowa jest jedną z lepiej finansowanych oper w Polsce. No i jak gdyby dał wyraz temu, że być może te pieniądze nie są tak pożytkowane, jak powinny być.
Tak więc sprawa będzie miała ciąg dalszy, jak myślimy. Życzymy, żeby to był optymistyczny ciąg dalszy, bo naprawdę muzycy nie są najbogatszymi ludźmi.
I nie żądają wiele, żądają chcieliby 5% podwyżki, więc w związku z tym to nie są jakieś niebotyczne pieniądze. Dzisiaj w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w sali koncertowej, odbył się koncert przed wyprawą Michała Szymanowskiego do Barcelony. Tam zagra, wystąpi w konkursie, międzynarodowym konkursie pianistycznym.
A my jeszcze wracamy do archiwalnego już nagrania z Michałem Szymanowskim, dotyczącego innego konkursu.
Michał Szymanowski. Ta przygoda z Chopinem skończyła się gdzieś w połowie tego konkursu.
Tak, no myślę, że nic to nie zmieni w tej chwili.
Ale bardzo pięknie pan się zaprezentował w dwóch etapach. Mhm. Był pan chwalony na wszystkie możliwe sposoby. Pana dojrzała gra.
Myślę, że to jest chyba najważniejsze, ponieważ na konkursie tej rangi, co konkurs Chopinowski, myślę, że najważniejsze to pokazać się z jak najlepszej strony. Dlatego, że jest to bardzo taki medialny konkurs. Nie tylko w Polsce, myślę, że melomani, krytycy, no sympatycy muzyki Fryderyka Chopina, no oglądali ten konkurs, myślę, z wielką uwagą i najważniejsze to pokazać się z jak najlepszej strony, myślę, że to się udało. A to, jak toczą się losy laureatów, czy nawet właśnie osób, które nie zajęły żadnego miejsca na konkursie, no pokazują, że naprawdę nie jest najważniejsze. Dostaję wiele sygnałów, że moja gra bardzo się podobała, no i dostaję też liczne zaproszenia, mimo że moja przygoda, tak jak pani wspomniała, zakończyła się gdzieś w połowie konkursu.
Były nerwy w momencie, kiedy pojawiła się ta lista w ręku.
Ale mówi pani o pierwszym etapie,
czy o drugim?
O pierwszym
etapie, tak. Czy był pan pewien tego, że...
Znaczy powiem szczerze, że byłem pewny w obydwóch etapach tak naprawdę, także jakaś taka może wątpliwość pojawiła się rzeczywiście przed ogłoszeniem listy kandydatów do drugiego etapu, kiedy pani profesor zabrała głos. Ja już właściwie kładłem się spać, ale tak zobaczyłem, że akurat jest ogłoszenie wyników, mówię, a no rzeczywiście posłucham. No i jak zaczęła mówić, to się pojawiły się takie wątpliwości, mówię, a może jednak się nie uda, no jak się nie udało, no wiadomo, że było mi smutno, ale wydaje mi się, że dzięki temu, że od samego początku miałem takie zdrowe podejście do konkursu i miałem świadomość, że mogę odpaść po każdym etapie, że mogę dojść do finału, mogę zdobyć jakąś nagrodę, a że mogę nie znaleźć się w drugim etapie, czy mogę w ogóle do tego konkursu się nie zakwalifikować. Miałem świadomość, że nic się w moim życiu nie zmieni. Tak naprawdę to była jakaś taka szansa. Chciałem spróbować swoich sił i wydaje mi się, że tylko na tym konkursie mogłem zyskać. I myślę, że tutaj się rzeczywiście nie zawiodłem. Gram dalej na fortepianie, dalej ćwiczę.
Koncertuję.
Dokładnie, także ten konkurs myślę tylko mi pomógł. Oczywiście chciałoby się zagrać w półfinale, czy znaleźć się w gronie laureatów, ale no widocznie może nie był ten mój moment, czy jury miało inne oczekiwania, czy no trudno powiedzieć, to jakby z tym, ja staram się zrobić wszystko, co było w mojej mocy i sobie nie mam nic do zarzucenia, także myślę, że to też jest bardzo ważne.
A to
ważne.
Była fajna przygoda?
Jak najbardziej. No, myślę, że tak dobrze jak teraz, to nigdy nie grałem i to też jest jakiś taki wyznacznik. Nawet te kilka razy przed konkursem sobie myślałem, że naprawdę podoba mi się, jak gram i że gram tak, jak chcę. I myślę, że to, nad czym pracowałem przez ostatnie pół roku czy przez cały rok, to dalej procentuje i mam wrażenie, że z każdym występem gram coraz lepiej i no, rozwijam się. Myślę, że ta droga nie ma końca, także bardzo się cieszę, że mogę grać i że jest to moje życie.
Po tych miesiącach ciężkiej pracy, bo zasuwał pan naprawdę nieźle, nie obiecał pan rodzinie, że zrobi sobie trochę odpoczynku?
Po samym konkursie był taki rzeczywiście czas, że na chwilę tak się chciałem zupełnie...
Wyzerować.
Tak, no trochę tam zdrowotnie, jak powiem, mi to pomogło, ale też nie było tak, że ja znikałem na całe tygodnie z domu. No tak to raczej zaplanowałem, żeby na wszystko mieć czas, także nie było to przygotowanie na ostatnią chwilę, że właśnie, że
nie było
trzy miesiące przed konkursem nie ma mnie w domu. Nie, no ja już program miałem zrobiony wcześniej, także to powiem szczerze, nawet przed samym konkursem grałem mniej niż wcześniej. Wcześniej rzeczywiście, powiedzmy, w miesiącach wakacyjnych, kiedy tam, szczególnie w sierpniu, kiedy byłem na kursach, to wtedy był taki rzeczywiście okres bardzo intensywnej pracy. Natomiast we wrześniu już jakieś takie naprawdę drobne występy z bardzo określonym programem i takie doszlifowywanie i takie spokojne czekanie na konkurs, także nie było właśnie takiego właśnie przeskoku pomiędzy właśnie bardzo, bardzo intensywną pracą, a później takim totalnym relaksem. No staram się jednak ze względu na to, że też mam syna, którym też się zajmuję i no, czasem rodzinnym, żeby ten właśnie proporcje między czasem spędzonym w domu, a też ćwiczeniem były odpowiednie, także nie było jakiegoś takiego przeskoku właśnie, że intensywna praca, a później totalny relaks.
Tym bardziej, że oboje jesteście w domu artystami, jakby nie patrzeć.
No tak. No to prawda.
Jak się grało w Filharmonii Pomorskiej?
Dobrze się grało, chociaż przyznam, że chyba najtrudniej mi się gra w Bydgoszczy. To jest chyba coś takiego.
A dlatego, że w Bydgoszczy, czy dlatego, że akustyka inna?
Nie, dlatego, że chyba w Bydgoszczy. To jest moje miasto i że są tu bliskie mi osoby, no, które zawsze, myślę, generują jakiś dodatkowy stres. Przed samym koncertem nie byłem zdenerwowany, natomiast jak już wszedłem, to jakoś tak poczułem się inaczej. Muszę przyznać, że chyba nawet w Warszawie się mniej denerwowałem niż
poważnie?
Tutaj w Bydgoszczy, naprawdę. Tak stwierdziłem, że chyba to nie będę grał.
No tylko dzisiaj taka myśl przyszła. Ja myślę, że ta sala jest warta jednak tego, żeby
oczywiście
częściej w niej koncertować.
Tak, na pewno to jest bardzo, nawet dzisiaj z Adamem Kuśmiem mówiliśmy, że świetnie, że są takie solowe recitale, bo wydaje mi się, że w ostatnich latach bardzo mało było takich solowych recitali w tej znakomitej sali. Raczej jak przyjeżdżał solista, to razem to z orkiestrą występową, natomiast takich solowych recitali było mało i to wydaje mi się, że to się zmienia i to, myślę, bardzo dobra polityka.
A czy pan już same finały oglądał konkursu, czy nie?
Tak, większość tak. Większość,
bo chcesz pytać o faworyta z tej dziesiątki.
To tu ciężko mi mówić, bo to w różnych warunkach słuchałem. To raz było w radiu, w samochodzie, raz w telewizji gdzieś tam pomiędzy zabawą z synem, także ciężko tak obiektywnie oceniać, tak jak jurorzy, mieć szansę w tych samych warunkach. Natomiast nie byłem jakoś zaskoczony werdyktem. No część wykonawców też znałem wcześniej, zwłaszcza Kate Liu, ponieważ ona wygrała konkurs w Korei, w którym ja zajął drugie miejsce, także pamiętam, jak ona wtedy grała koncert na Moczepane. Wydaje mi się, że no, też bardzo się rozwinęła. Troszkę może szkoda tam takich technicznych takich rzeczy, właśnie jakichś tam takich pomyłek, ale no też bardzo jej gra mi się podoba, a zdobywca pierwszego miejsca pamiętam z Hamamatsu w Japonii, gdzie też konkurs wygrał i też zrobił na mnie ogromne wrażenie. Mówię, to wszystko jest później kwestia gustów. Co komu się bardziej podoba, bo to jest tak wysoki poziom, że no trudno mówić tu o jakichś niedostatkach. No ktoś może tam się gdzieś po prostu pomylić, no ale to też jest rzeczą ludzką, że no, przy takim stresie, przy takim obciążeniu repertuarowym to no, niemożliwe jest zagrać zupełnie bez błędu, prawda? Też chyba nie o to chodzi, a chodzi o jakieś takie spojrzenie.
A to wy jesteście taką trochę rodziną konkursową, muzyczną, która się spotyka na różnych konkursach.
Znaczy dużo osób było nowych, których na przykład w ogóle nie znałem, ale było rzeczywiście kilka osób, które znałem wcześniej z konkursów, czy z festiwali, czy jakichś wspólnych występach. Także no rzeczywiście, no mimo że w samych Chinach jest ponad milion pianistów, no to nie wiem jak to powiedzieć, jest elita, bo to zawsze mnie dosyć górnolotnie, ale no młodzi pianiści, no to jednak w większości przypadków się znamy, no bo to nie jest nowo nas aż tak strasznie dużo.
To trzymam kciuki w takim razie i za pana fortepian, i za dyrygenturę, i za w ogóle ogólne szczęście w życiu.
Dziękuję bardzo.
Michał Szymanowski, dziękuję bardzo.
Również państwu dziękuję.
Thank you.
Tyle Michał Szymanowski, który spotkał się z nami w listopadzie. Mamy nadzieję, że jeszcze przed wyjazdem na konkurs w Barcelonie spotka się z nami ponownie. My będziemy trzymać kciuki za jego sukcesy na tymże konkursie.
Teraz już Małgorzata Maniszewska.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. 209 lat temu, 25 lutego 1807 roku na Wołyniu urodził się kompozytor, dyrygent, pianista i pedagog, który miał chyba największego pecha w naszej historii. Żył w tym samym czasie co Chopin i na bardzo długo zniknął w cieniu geniusza. Właściwie dopiero od niedawna mamy więcej jego muzyki na płytach i podczas koncertów, a słuchać go warto, tym bardziej, że twórczość Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego nie ograniczała się tylko do muzyki fortepianowej. Dobrzyński urodził się w domu pełnym muzyki. Jego dziadek od strony matki był dyrygentem na dworze carskim w Petersburgu. Ojciec wykształconym w Wiedniu kompozytorem, skrzypkiem, dyrygentem orkiestry dworskiej u hrabiego Jana Stanisława Ilińskiego w Romanowie. Z początku Ignacy Feliks Dobrzyński nie myślał o karierze muzycznej. Chciał studiować prawo albo medycynę. Studia miały mu zapewnić byt, bo sam widział, jak ojciec muzyk, gdy majątek hrabiego Ilińskiego popadł w ruinę, musiał przenieść się do Winnicy, gdzie uczył muzyki w gimnazjum i musiał jeszcze dorabiać prywatnymi lekcjami. Ale młody Ignacy zaczął komponować już w gimnazjum. Posłuchajmy jego mazurka A-moll z op. 37 numer 2. Gra Elżbieta Karaś-Kasztel. to Mazurek a Mol z opus 37 numer 2 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Grała Elżbieta Karaś-Kasztel. 18-letni kompozytor wyjechał do Warszawy, by zdobyć środki na kształcenie za granicą. Niestety nie udało mu się, więc rok później zaczął naukę u Józefa Elsnera w Szkole Głównej Muzyki. Tam poznał Chopina. Kalina Wojciechowska w tekście o kompozytorze pisze tak. W przypadku Dobrzyńskiego trudno mówić o szczęściu obcowania z geniuszem. Był to raczej pech, który doprowadził do nierównej konfrontacji olśniewającego, zachwycającego z pięknym. Ignacy Feliks nigdy nie zamierzał konkurować ze swoim szkolnym kolegą, który oddał się wyłącznie fortepianowi. Dobrzyński więcej zajmował się zgłębianiem tajemnic orkiestrowych. Rzeczywiście, duże formy orkiestrowe, dokończone i niedokończone utwory sceniczne, kompozycje kameralne na różne instrumenty stanowią większy procent twórczości Dobrzyńskiego niż utwory fortepianowe, w których raczej szedł za utartą już techniką humla i herca. Posłuchajmy introdukcji do drugiego aktu opery Monobar Dobrzyńskiego. Gra Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Oskar Kolberg, który uczył się u Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, podkreśla, że, cytuję, do zajmowania się orkiestrą wabiła Dobrzyńskiego tak potęga i rozliczna barwa dźwięków zbiorowego tego instrumentu, jak i popęd do dramatyzowania swoich pojęć. W Warszawie, w której pozostał do końca życia, Dobrzyński rozwijał działalność kompozytorską, pedagogiczną, organizował zespoły muzyczne, zabiegał o prezentację koncertów symfonicznych, na których występował jako dyrygent. Posłuchajmy duetu z drugiego aktu opery Monobar kompozytora. Śpiewają Agnieszka Makówka i Ewa Biegas. Orkiestrą Polskiego Radia dyryguje Łukasz Borowicz.
Так я за его милость не трвала.
to fragment drugiego aktu opery Monobar Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Przed warszawską publicznością twórca wystąpił po raz pierwszy w 1827 roku, prezentując własną twórczość, która nawiązywała wtedy do Haydna, Mozarta i Beethovena, którymi był wówczas zafascynowany. Bywał także w salonach. Zdobył uznanie jako nauczyciel gry na fortepianie. Owocem tej pracy stała się jego Szkoła na fortepian, wydana w 1845 roku. A my posłuchajmy Nocturno op. 23 numer 1. Gra Véronique Briel. Wysłuchaliśmy Nocturno op. 23 numer 1 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, grała Véronique Briel. 27-letni kompozytor poślubił młodą śpiewaczkę Teatru Narodowego, Joannę Miller, która po wyjściu za mąż przerwała karierę na 6 lat. Dawała wówczas lekcje śpiewu, by pomóc mężowi w utrzymaniu powiększającej się rodziny. Lata 30., początek 40. XIX wieku były bardzo ciężkie dla Dobrzyńskich. Brakowało im pieniędzy. Ignacy Feliks z jednej strony pracował nad dużymi formami orkiestrowymi i scenicznymi, z drugiej wydawał utwory dość błahe, przede wszystkim pieśni, walce, mazurki, dla pieniędzy. W rok po ślubie zdobył drugą nagrodę na konkursie kompozytorskim w Wiedniu za drugą symfonię C-moll op. 15, która wykonywana była także w Warszawie we fragmentach i w Lipsku pod dyrekcją Feliksa Mendelssohna. W latach 1836-38 skomponował swoją pierwszą operę Monobar, czyli Filibustierowi op. 30. Koncertowe wykonanie jej fragmentów miało miejsce w Warszawie, Poznaniu, Berlinie i Dreźnie. Prapremiera sceniczna odbyła się w styczniu 1863 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie, w 25 lat po napisaniu partytury. 12 dni po premierze wybuchło powstanie styczniowe i opera spadła z afisza. Pierwotnie nosiła tytuł Korsarz. Oto fragment pierwszego aktu. Śpiewają Rafał Bartmiński i Agnieszka Makówka. Chórem i orkiestrą Polskiego Radia dyryguje Łukasz Borowicz.
Даже свеченство упали в вино, в тенки захвицо. Słowe szał, falecznych obraży żał, kto przelał krew ten pochanek, zdobytych na wolnych kranek. Monbar nie czuły na wdzięki, świątą wróg rozkoszy syt, niech och ten zawsze i piękny, na zgodnany soma czy świt. Niech och ten zawsze i piękny, na zgodnany soma czy świt.
To fragment opery Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, kompozytora, który umiał pisać muzykę emocjonalnie prawdziwą, nienachalną, niebanalną, a wyrazistą. Niektóre fragmenty Monobara jakby zapowiadają Otella Verdiego, inne przewyższają dokonania Moniuszki. Libretto tej korsarskiej opery, oparte na noweli Filibustierzy Karla Franca van der Veldego, napisał przyjaciel Dobrzyńskiego, Ludwik Paprocki. W 1845 roku muzyk rozpoczął podróż artystyczną do Berlina, Lipska, Drezna, Monachium, Bonn, Frankfurtu nad Menem i Wiednia, podczas której prezentował własną twórczość. W Berlinie musiał zostać dłużej, zarabiając lekcjami muzyki, bo nie mógł wrócić do kraju po napisaniu kilku pieśni patriotycznych. Do Warszawy wrócił po 2 latach. Został dyrygentem w Teatrze Wielkim, ale pozostał na tym stanowisku niecały rok. Po 1860 roku ze względu na zły stan zdrowia stopniowo rezygnował z udziału w życiu muzycznym i poświęcił się tylko kompozycji. Zmarł niedoceniony przez współczesnych w październiku 1867 roku w Warszawie. Jedynie jego przyjaciele kilka tygodni później zorganizowali w Resursie Kupieckiej koncert, na który złożyły się utwory Dobrzyńskiego dobrane tak, aby ukazać bogactwo i wszechstronność jego twórczości. My zaś na zakończenie dzisiejszego wspomnienia posłuchajmy bolera Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Łukasza Borowicza.